Lacedemończycy sprawowali hegemonię nad swymi sprzymierzeńcami, nie żądając od nich daniny. Starali się jedynie o to, ażeby zgodnie z ich interesem ustrój u sprzymierzeńców był oligarchiczny. Ateńczycy zaś zabrali z biegiem czasu okręty swoim sprzymierzeńcom z wyjątkiem Chiotów i Lesbijczyków i ustanowiwszy daninę kazali ją wszystkim płacić. W ten sposób ich własne wyposażenie wojenne, z jakim wyruszali na obecną wojnę, było większe od tego, jakie mieli kiedykolwiek w czasach najwyższego rozkwitu razem ze swoimi sprzymierzeńcami, gdy siły ich nie były jeszcze uszczuplone. Taki oto obraz starożytności starałem się ustalić na podstawie przeprowadzonych poszukiwań. Zresztą trudno jest dawać wiarę każdemu dowolnemu świadectwu. Tradycję ustną o dawnych wypadkach przyjmują ludzie bezkrytycznie, nawet jeśli odnosi się do ich własnego kraju. I tak mnóstwo Ateńczyków myśli, że Hiparch zginął z ręki Harmodiosa i Arystogitona, już jako tyran. Nie wiedzą, że rządy sprawował wówczas Hippias jako najstarszy syn Pizystrata, a Hiparch i Tesalos byli jego braćmi. Harmodios i Arystogiton w owym dniu, gdy już mieli wykonać zamach, powzięli podejrzenie, że ktoś z tajemniczonych uprzedził Hippiasa i wstrzymali się od zamachu na niego. Chcąc zaś, zanim ich spytają, dokonać jeszcze jakiegoś ryzykownego czynu, zabili Hiparcha, napotkawszy go w chwili, gdy przygotowywał procesję panatenajską koło świątyni zwanej Leokorion. Także o wielu innych sprawach, i to współczesnych, a niedawnych i zatartych pamięci, mają Helenowie fałszywe wyobrażenia. I tak na przykład myślą, że królowie lacedemońscy oddają przy głosowaniu po dwa głosy, a nie jeden. Albo, że Lacedemończycy mają tak zwany oddział pitański, który nigdy w ogóle nie istniał. Tak to większość niewiele troszczy się o znalezienie prawdy i raczej skłonna jest przyjmować gotowe opinie. Jednakże nie zbłądziłby ten, kto by na podstawie wyżej przytoczonych dowodów nabrał przekonania, że właśnie tak było, jak to przedstawiłem, i nie powinien ufać poetom, którzy upiększali i wyolbrzymiali przeszłość, ani też logografom, którzy przedstawiali wypadki w sposób raczej interesujący niż prawdziwy. Są to bowiem rzeczy nie dające się udowodnić i takie, z których wiele z czasem zostało przeniesionych między baśnie. Słuszne byłoby tedy mniemanie, że osiągnąłem, opierając się na oczywistych dowodach, rezultaty wystarczające, jeśli się zważy, że idzie o tak zamierzchłą przeszłość. Chociaż ludzie zawsze tę wojnę, w której biorą udział, uważają za największą, a po jej zakończeniu raczej podziwiają dawniejsze, to wystarczy jednak spojrzeć na fakty, żeby się przekonać, że obecna wojna była mimo wszystko większa od innych. Wierne odtworzenie przemówień, wygłoszonych przez poszczególnych mówców, bądź przed wojną, bądź w czasie jej trwania, było rzeczą trudną zarówno dla mnie, który ich sam słuchałem, jak i dla tych, którzy mi je przekazywali. Toteż ułożyłem je tak, jakby według mnie najodpowiedniej do okoliczności mógł przemówić dany mówca. Trzymałem się jednak jak najbliżej zasadniczej myśli mów rzeczywiście wypowiedzianych. Jeśli zaś idzie o wypadki wojenne, nie uważałem za słuszne spisywać tego, czego się dowiedziałem od pierwszego lepszego świadka lub tego, co mi się zdawało, ale tylko to, czego sam byłem świadkiem albo to, co słysząc od innych z największą możliwie ścisłością i w każdym szczególe zbadałem. Trudno zaś było dojść prawdy, ponieważ nie zawsze świadkowie byli zgodni w przedstawianiu tych samych wypadków, lecz podawali je zależnie od sympatii dla jednej lub drugiej strony walczącej i zależnie od swej pamięci. Jeśli chodzi o słuchaczy, to dzieło moje pozbawione baśni, wyda im się może mniej interesujące, lecz wystarczy mi, jeśli uznają je za pożyteczne ci, którzy będą chcieli poznać dokładnie przeszłość i wyrobić sobie sąd o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwykłą koleją spraw ludzkich mogą zajść w przyszłości. Dzieło moje jest bowiem dorobkiem o nieprzemijającej wartości, a nie utworem dla chwilowego popisu. Spośród dawniejszych wydarzeń najważniejszymi były wojny perskie, ale rozstrzygnięto je szybko w 2 bitwach morskich i 2 lądowych. Obecna zaś wojna była długotrwała i tyle cierpień przypadło w udziale Heladzie, ile nigdy przed tym równie długim okresie. Nigdy bowiem przed tym nie zdobyli i nie zamienili w pustynię tylu miast ani barbarzyńcy, ani sami Grecy, walczący przeciw sobie. Są też miasta, które po zdobyciu zostały skolonizowane przez zupełnie nową ludność. Nigdy też przed tym nie było takiej fali wysiedleń, ani takiego przelewu krwi wskutek działań wojennych i walk domowych. Rzeczy, które dawniej znano tylko ze słyszenia, ale które raczej rzadko znajdowały potwierdzenie w rzeczywistości, obecnie utraciły swą niewiarygodność. Niezwykle silne trzęsienia ziemi na dużych obszarach, zaćmienia słońca, zawające się części niż co dawniejszych czasów wspominano, wielkie susze i spowodowane przez nie klęski głodowe, a przede wszystkim zaraza, która w poważnym stopniu spustoszyła i częściowo zniszczyła Heladę. Wszystko to szło równocześnie z tą wojną. Rozpoczęli ją Ateńczycy i Peloponezyjczycy, zerwawszy 30-letni rozejm, jaki trwał między nimi od zdobycia Eubei. Powody zaś zerwania rozejmu i punkty sporne podają od razu na wstępie, ażeby nikt w przyszłych wiekach nie miał wątpliwości, z jakiego powodu wybuchła tak wielka wojna między Helenami. Otóż za najistotniejszy powód, chociaż przemilczany, uważam wzrost potęgi ateńskiej i strach, jaki to wzbudziło u Lacedemończyków. Natomiast powody oficjalnie podawane, dla których obie strony, zerwawszy rozejm, stanęły na stopie wojennej, były następujące. Przy wjeździe do Zatoki Jońskiej, po prawej stronie, leży miasto Epidamnos. Mieszkają dookoła niego barbarzyńscy Taulantyjczycy, szczepu iliryjskiego. Miasto owo zbudowali jako swą kolonię Korkirejczycy, a założycielem jego był Falios, syn Eratoklejedesa, z pochodzenia Koryntyjczyk z rodu Heraklidów, przyzwany według starego prawa zwyczajowego z metropolii. W kolonizacji zaś wzięli udział również niektórzy Koryntyjczycy i inni dorowie. Z biegiem czasu miasto Epidamnejczyków wzrosło i miało wielką liczbę ludności. Jednakże wskutek sporów wewnętrznych, które, jak mówią, trwały u nich długie lata, doznali Epidamnejczycy wielu strat w wojnie prowadzonej z okolicznymi barbarzyńcami i znacznie osłabli. W ostatnich czasach, tuż przed współczesną nam wojną, lud epidamnijski wypędził bogaczy, a ci, opuściwszy miasto, powrócili z barbarzyńcami i upili ludność epidamnijską na lądzie i na morzu. Mieszkańcy Epidamnos, uciskani przez przeciwników, wysyłają posłów do Korkiry jako do miasta macierzystego z prośbą, żeby Korkirejczycy nie patrzyli obojętnie na ich zagładę, lecz doprowadzili do zgody między nimi a emigrantami i położyli kres wojnie z barbarzyńcami. Posłowie prosili o to, usiadłszy w charakterze błagalników świątyni Hery, lecz Korkirejczycy nie uwzględnili ich prośby i odprawili ich z niczym. Epidamnijczycy, widząc, że nie otrzymają żadnej pomocy od Korkirejczyków, nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Wysłali więc delegację do Delf z zapytaniem, do Boga, czy mają miasto oddać pod opiekę Koryntyjczykom jako założycielom i starać się u nich o jakąś pomoc. Bóg odpowiedział, że powinni miasto powierzyć Koryntyjczykom i przyjąć ich kierownictwo. Epidamniejczycy przybyli więc do Koryntu i zgodnie z zaleceniem wyroczni oddali swe miasto Koryntyjczykom jako kolonię, wskazując na to, że założyciel Epidamnos pochodził z Koryntu i powołując się na wyrocznię. Prosili też, żeby nie patrzono obojętnie na ich zagładę, lecz by udzielono im pomocy. Koryntyjczycy podjęli się tego przekonani o słuszności sprawy, uważając, że Epidamnos jest ich kolonią w nie mniejszym stopniu niż kolonią Korkirejczyków. Powodowali się przy tym także nienawiścią do Korkirejczyków, ponieważ Korkira, mimo że była kolonią koryncką, lekceważyła Koryntyjczyków. Korkirejczycy podczas wspólnych uroczystości religijnych nie okazywali Koryntyjczykom uświęconych prawem zwyczajowym oznak czci, ani nie wzywali obywatela koryńskiego do inaugurowania ofiar, tak jak wszystkie inne kolonie, lecz lekceważyli Korynt, dorównując wówczas potęgą finansową najbogatszym państwom heleńskim, a pod względem przygotowania wojennego nawet je przewyższając. Nieraz też chełpili się, że flotą znacznie nad Koryntem górują, jako że na Korkirze mieszkali Ongi i Feakowie, którzy mieli sławę doskonałych żeglarzy. Dlatego też tym gorliwiej pracowali nad rozbudową marynarki i siła ich była niemała. W chwili wybuchu wojny mieli bowiem 120 trójrzędowców. Koryntyjczycy, urażeni tym wszystkim, z radością wysłali pomoc do Epidamnos, wzywając każdego chętnego, żeby szedł w charakterze kolonisty i posyłając załogę złożoną z Amprakiotów, Leukadyjczyków i swoich własnych obywateli. Wyruszyli zaś drogą lądową do Apolonii, która była kolonią koryncką, unikając drogi morskiej z obawy przed Korkirejczykami. Korkirejczycy, dowiedziawszy się, że nowi osadnicy i załoga przybyli do Epidamnos, a kolonia oddała się w opiekę Koryntyjczykom, rozgniewali się. Wypłynęli natychmiast 25 okrętów, a później wysłali jeszcze drugą eskadrę i wzywali złośliwie Epidamniejczyków do przyjęcia z powrotem emigrantów i do odprawienia załogi i osadników przysłanych przez Korynt. Emigranci bowiem, przybywszy do Korkiry, wskazując na znajdujące się tam groby swych przodków i na wspólne pochodzenie, prosili Korkirejczyków o sprowadzenie ich z powrotem do Epidamnos. Epidamniejczycy nie usłuchali Korkirejczyków. Korkirejczycy wyruszyli więc przeciw nim w 40 okrętów, wioząc ze sobą emigrantów, by ich osadzić z powrotem w Epidamnos. Dobrali sobie również posiłki od barbarzyńców. Przybywszy pod miasto, ogłosili, że zarówno Epidamniejczycy, jeśli chcą, jak i obcy obywatele mogą bez przeszkód miasto opuścić. Jeśli zaś nie opuszczą, będą uważani za nieprzyjaciół. Kiedy to wezwanie nie odniosło skutku, Korkirejczycy zaczęli oblegać miasto, a leży ono na Międzymorzu. Koryntyjczycy, skoro przybyli do ich posłowie z Epidamnos z wiadomością o oblężeniu, przygotowywali się do wyprawy i równocześnie ogłosili werbunek na kolonistów do Epidamnos na równych warunkach z dawnymi mieszkańcami tego miasta. Jeśli by zaś ktoś nie miał ochoty od razu jechać, a mimo to pragnął uczestniczyć w kolonizacji, mógł pozostać w Koryncie, ale musiał złożyć 50 drachm. Znalazło się też wielu takich, którzy wyjeżdżali i wielu takich, którzy składali pieniądze. Poprosili także Megarejczyków o eskortę na morzu, na wypadek, gdyby Korkirejczycy chcieli im w drodze przeszkodzić. Megarejczycy przygotowali więc 8 okrętów eskortujących, a Palejczycy z Kefaleni 4. Epidaures na prośbę Koryntu dostarczył 5 okrętów, Mieszkańcy Hermiony – 1. Trójdzieńczycy – 2. Leukadyjczycy – 10. Amprakioci – 8. Tebaczyńków zaś i mieszkańców Fliuntu poprosili Korentyjczycy o pieniądze. Elejczyków o okręty bez załogi i pieniądze. Sami Korentyjczycy przygotowali 30 okrętów i 3000 hoplitów. Korkirejczycy, dowiedziawszy się o przygotowaniach, zabrali ze sobą posłów lacedomońskich i sykiońskich i udawszy się z nimi do Koryntu, wezwali Koryntyjczyków do wycofania z Epidamnos załogi i kolonistów. Twierdzili, że Korynt nie ma do Epidamnos prawa. Jeśli zaś Koryntyjczycy są przeciwnego zdania, można oddać sprawę sądowi polubnowemu, złożonemu z przedstawicieli tych państw peloponeskich, na które obie strony wyrażą zgodę. Której stronie zostanie przyznana kolonia, ta będzie nad nią sprawować władzę. Chcieli również sprawę przekazać wyroczni delfickiej. Ostrzegali zaś przed wojną. Oświadczyli, że w przeciwnym wypadku, wobec stosowania przemocy, oni też będą zmuszeni ze względu na swój interes postarać się o innych niż obecnie przyjaciół, czego sobie nie życzą. Koryntyjczycy odpowiedzieli im, że zgodzą się na rozpatrzenie sprawy, jeśli Korkirejczycy wycofają przedtem spod Epidamnos okręty i barbarzyńców. Twierdzili, że nie wypada, aby oni się procesowali, a Epidamnejczycy znosili oblężenie. Na to odpowiedzieli Korkirejczycy, że uczynią to, jeśli również Koryntyjczycy wycofają swoich z Epidamnos. Zgadzali się również na to, żeby obie strony pozostały na dotychczasowych stanowiskach i zawarły rozejm do chwili rozsądzenia sprawy. O tym wszystkim nie chcieli słyszeć Koryntyjczycy. Skoro tylko obsadzili okręty załogą i sprzymierzeńcy się zjawili, wysłali herolda z wypowiedzeniem wojny Korkirze. Następnie, wyruszywszy 75 okrętów i 2000 hoplitów, płynęli ku Epidamnos na wojnę z Korkirejczykami. Nad flotą dowództwo sprawował Arysteus, syn Pelichosa, Kalikrates, syn Eurytymosa i Azarchidas, syn Izarcha. Skoro znaleźli się w Aktion, w ziemi anaktoryjskiej, gdzie stoi świątynia Apolona u wejścia do zatoki amprakijskiej, Korkirejczycy wysłali do nich łodzią herolda z wezwaniem, żeby dalej przeciw nim nie płynęli. Równocześnie obsadzili załogą swoje okręty, doprowadziwszy starsze z nich do stanu używalności i naprawiwszy inne. Kiedy zaś herold nie przywiózł spokojowej odpowiedzi od Koryntyjczyków, Korkirejczycy flotę swoją w liczbie 80 okrętów, gdyż innych 40 oblegało Epidamnos, obsadzili pełną załogą i wypłynęli naprzeciw, a ustawiwszy się w szyk bojowy, stoczyli bitwę morską i odnieśli świetne zwycięstwo, zniszczywszy 15 okrętów koryńskich. Przypadek chciał, że tego samego dnia także tym Korkirejczykom, którzy oblegali Epidamnos, udało się doprowadzić miasto do kapitulacji na takich warunkach, że obcy obywatele mieli zostać sprzedani w niewolę, Koryntyjczycy zaś uwięzieni aż do dalszej decyzji. Po bitwie morskiej Korkirejczycy, postawiwszy pomnik zwycięstwa na przylądku Korkiry Leukimne, Koryntyjczyków uwięzili, a wszystkich innych jeńców zabili. Kiedy zaś Koryntyjczycy i ich sprzymierzeńcy, poniósłszy klęskę, odpłynęli z flotą do domu, Korkirejczycy opanowali całe tamtejsze morze. Popłynąwszy do kolonii koryńskiej Leukady, spustoszyli ją, a Kilenę, gdzie były warsztaty okrętowe, spalili za to, że Elejczycy dostarczyli Koryntowi okrętów i pieniędzy. I przez bardzo długi czas po bitwie morskiej panowali Korkirejczycy nad morzem i podpływając gnębili sprzymierzeńców Koryntu. Dopiero z nastaniem lata Koryntyjczycy wysłali flotę i wojsko lądowe ze względu na ciężkie położenie sprzymierzeńców. rozłożyli się obozem koło Aktion i Heimerion w Tesprotydzie dla ochrony Leukady i reszty państw z nimi zaprzyjaźnionych. Po przeciwnej stronie stanęli na Leukimne z flotą i z wojskiem lądowym Korkirejczycy. Obie strony nie nacierały jednak na siebie, lecz obozując naprzeciw przez całe lato z nastaniem zimy powróciły do domu. Przez cały rok po bitwie morskiej i przez rok następny Koryntyjczycy, prowadząc zawzięcie wojnę z Korkirejczykami, budowali okręty i przygotowywali olbrzymią flotę, a wioślarzy werbowali za pieniądze zarówno z Peloponezu, jak i z pozostałej Helady. Korkirejczycy, słysząc o tych przygotowaniach, przerzekli się, ponieważ nie byli sprzymierzeni z żadnym z państw greckich i nie byli zapisani ani do Związku Ateńskiego, ani do Spartańskiego. Postanowili więc udać się do Aten i zawrzeć z nimi przymierze, aby uzyskać jakąś pomoc. Koryntyjczycy zaś, dowiedziawszy się o tym, wysłali również poselstwo do Aten w obawie, żeby flota ateńska połączona z Korkirejską nie przeszkodziła im w prowadzeniu wojny według ich woli.